Argentina.
Okej. Okay.
No dobra, jesteśmy pierwszy raz po Oscarach w naszej strefie czasowej. W strefie czasowej was, drodzy słuchacze, jest to drugi raz, no ale to są takie czasoprzestrzenne zagadki, których nikt nie jest w stanie rozwiązać. Mniejsza o to.
Możecie potrenować się przy filmach Lyncha, a potem przyjdźcie tutaj.
O, tak. Powinniście tak zrobić. Dlaczego Oscary są takie ważne w ogóle? Ja ci powiem dlaczego.
Rafał Skwarek decyduje... i Kamil Kucharski.
To my, Magia Kina. No dobra, no wy to już wiecie. Ale nie wiecie, kto decyduje o tym, że Oscary są takie ważne. Ja wam powiem, kto decyduje. Wszyscy decydują przez to, że tak dużo o tym rozmawiają. Co roku jesteśmy trochę zawiedzeni tymi Oscarami, że wygrywa ktoś, kto według nas nie miał wygrać. I dlaczego jesteśmy rozczarowani, bo to taka ważna nagroda? Sprawmy, żeby ta nagroda nie była taka ważna i nie mówmy o tym tak dużo po prostu. To jest jakaś nagroda, która jest wręczana i najczęściej się z nią nie zgadzamy. No cóż.
Ale wiesz, ja bym chciał na przykład w życiu jedną z takich marzeń to było dostać tego Oscara, więc ja go nie mogę teraz, wiesz, nie mogę go teraz podkopywać.
Więc twierdzisz, że jesteś człowiekiem, który co roku narzeka na to, że Oscara wygrał film, który na to nie zasłużył i chciałbyś go wygrać.
Tak, jako no zasłużona osoba.
No to jakby, coś jest nie tak.
Nie, no w niektórych kategoriach wygra zasłużona osoba, tak? Na przykład...
Podoba mi się ta cisza, super.
Na przykład najlepszy scenariusz adaptowany za Czarne Bractwo. I to była nagroda, która się zasłużyła.
No dobrze.
Chciałem powiedzieć, że zasłużyła się dla Olivii Coman za najlepszą rolę pierwszoplanową, ale według mnie to nie była rola pierwszoplanowa.
Wiesz co? Wziąłem faworytę, nadrobiłem i nie wiem, czy nie była. Myślę, że te trzy bohaterki były na równi pierwszoplanowe.
Ale gdybyś musiał z tej trójki wybrać...
To raczej bym wybrał otwórczynię roli Abigail. To była według
Czyli
mnie najlepsza rola.
Emma Stone, która gra główną rolę. No,
to raczej bym wybrał ją, ale tutaj też nie jestem jakoś rozczarowany tym wyborem.
Nie,
to
oczywiście, szczególnie, że wypowiedź dziękczynna Olivii Coman była absolutnie przeurocza. Jeśli coś
słyszałem.
Sobie obejrzeć z Oscarów, to można sobie tak, okay. Tak, żeby się uśmiechnąć.
O czym mówiła mniej więcej?
Widać, że jest nieprzygotowana kompletnie. Mhm. W sensie, że...
Ona naprawdę się nie spodziewała. To nie było tak, że powiedziała, ja się nie spodziewałam i wyciągnęła trzy kartki.
Nie, mówi, mam nadzieję, że dzieci mnie oglądają, a jak nie, to gratuluję, to się nie powtórzy.
Gratuluję, ale bym chciał być jej dzieckiem.
Jakby wszedł ten, taka jakaś, nie wiem, swoboda bycia i brytyjski humor i po prostu jakoś ciągnęła sobie na spokojnie.
Aha, to. Wspaniale. Na pewno było to przeurocze.
Okej, no dobra, no to możemy, to ja mogę co najwyżej ponarzekać, które według mnie absolutnie nie powinny dostać.
No dobrze.
Kategorię, bo już zaczęliśmy o tym mówić, doszło do pewnej dysputy tutaj i postanowiliśmy wrócić się o 6 minut w naszej czasoprzestrzeni, nie w waszej.
No,
ciekawe,
tak było.
W naszej czasoprzestrzeni.
Myślę, że zdradza za dużo szczegółów. Niedługo ktoś się tu dostanie i odkryje naszą kryjówkę.
To wiecie, gdzie jesteśmy. Bo nagrodę za najlepszy montaż dźwięku i najlepszy dźwięk otrzymało Bohemian Rhapsody. Ja uważam, że to jest na swój sposób dowód tego, że spora część członków Akademii nie rozróżnia tych nagród. Jakby nie wie, co jest co. Bo ja rozumiem, że część wspaniałego montażu dźwięku Bohemian Rhapsody wychodzi po prostu z tego, że ma piosenki Queenu. Mm-hmm. I tak samo mogli uznać, że najlepszego dźwięku i że to się jakby tego trzyma. Skoro są fajne piosenki, jest dobra muzyka, to znaczy, że najlepszy montaż dźwięku i najlepszy dźwięk to są kategorie dla ciebie. Z czym no, ja uważam, że... No, że tak nie jest. Jakby choćby pomyślmy o tym, jak Roma albo Pierwszy Człowiek działały w tych przestrzeniach właśnie audio.
Skromniej.
A potem jak sobie pomyślę, jak bardzo basic była Bohemian Rhapsody w tej przestrzeni i tak trochę, no... A co do montażu, no to nie wiem, jakby widziałem takie pokazowe właśnie osób, które się nie zgadzały, fragmenty filmu z wyciętym właśnie też audio, żeby zwrócić uwagę na ilość cięć montażowych. Mhm. I jak była normalna scena rozmowy przy stoliku, to scena, która trwała bodajże 2 minuty, nie, czy minutę, miała 40 cięć. I jakby jak tak oglądasz postanawiasz się skupić trochę to na montażu, to widzisz, jaki to jest po prostu jakiś chaos. Jakby kto w ogóle myślał, że po co ty to robisz, chłopie? Oczywiście, jakby to się klei wszystko ze sobą, technicznie rzecz biorąc, ale jakby ta wartość artystyczna gdzieś tam kompletnie jest jakby czujesz jakbyś trochę oglądał takie amerykańskie programy, wiesz, z jakimiś konkursowiczami, którzy robią jakieś ekstremalne rzeczy, albo muszą przeżyć w ekstremalnych warunkach i żeby podbić te ekstremalne rzeczy, które widzimy na ekranie, to trzeba atakować tym montażem z każdej strony, z każdego możliwego punktu. No ale dobra, z tego co jeszcze mnie osobiście zabolało, no to nagroda dla Spider-Man Uniwersum, mimo że uważam oczywiście to za dobry film, ale tam była Wyspa Psów. Czy chciałbym coś jeszcze wyciągnąć? Tak. Najlepsza scenografia dla Czarnej Pantery to jest jakiś żart. To jest absolutny żart, bo Akademia uznała CGI i green screen za scenografię.
No, a to nie jest tak, że to już się od lat dzieje, że się tak robi? Pytam, bo nie mam w głowie historii tej nagrody konkretnie.
Ja się na to po prostu nie zgadzam.
Ja też dużo bardziej doceniam, kiedy scenografia jest scenografią, a nie green screenem. Czyli jakby sugerujemy, że za green screen to nagroda powinna być raczej w efektach specjalnych, tak?
No myślę, że tak. No myślę, że jak już, no to weźcie to.
No bo rzeczywiście, gdyby na równi traktować rzeczywistą scenografię z green screenem, no to w Avengersach była genialna scenografia. No przecież tam kilka planet nam pokazali, nie?
No właśnie, nie? O, wow.
I dobrze to wyglądało. No,
też, zobaczmy, co wygrało w poprzednich latach za scenografię, tak? Mamy w tym roku Czarną Panterę. Wow.
Znaczy, ja bym się do Wakandy wybrał, no jakby super, fajnie, ale rzeczywiście można było chyba lepiej wybrać.
W zeszłym roku Kształt Wody, gdzie mieliśmy dużo podwodnych scen, ale tam też na pewno było wykorzystanie efektów specjalnych.
Nie, ja na 100%, tak.
Potem mamy La La Land, 2015 Mad Max Fury Road, który był fenomenalny, bo miał po prostu kilkaset zbudowanych rzeczywiście aut, które nie były żadnymi efektami specjalnymi, tylko po prostu rzeczywiście...
Z pojazdami po prostu.
Customizing. 2014 Grand Budapest Hotel, więc no fantastycznie tworzone przestrzenie, rzeczywiście.
No tak.
Potem Wielki Gatsby, no to historycznie. Lincoln też historycznie, Hugo, no to tam myślę, i Alicja w Krainie Czarów, no to też takie dwa mocno nacechowane
komputerowością
filmy. No najwyraźniej Akademia nie może się zdecydować, bo tak jak ustaliliśmy sobie teraz właśnie dla pewności, kiedy głosuje się na Oscary, to w momencie nominacji nominują tylko osoby z danego pionu, z danej przestrzeni, czyli na przykład jeśli nominuje aktor na swojej liście, to może nominować tylko nagrody aktorskie plus najlepszy film, bo każdy może najlepszy film nominować. Nominuje tylko nagrody aktorskie, nie może za najlepszy dźwięk, ale kiedy już te nominacje zejdą razem i są ogłoszone oficjalna ta lista skrócona nominacji, to głosują już wszyscy.
Rozumiem. W świecie sztuki to często jest tak, że ktoś nie jest tylko i wyłącznie aktorem. Tu ktoś coś nakręcił, tu w czymś zagrał, tutaj nawet stanął za kamerą, nie?
Nie, no pewnie, no ale to jest 9000 osób, z czego połowa jest nieaktywna. Czyli od 2010 roku nie robiła nic.
A czy to jest takie zabezpieczenie, taki bufor bezpieczeństwa, żeby to było obiektywne? Tak może być, nie?
Ludzie, którzy
obecnie nie siedzą w środowisku tak aktywnie, żeby mogli spojrzeć na to z zewnątrz. To te wszystkie zasady brzmią bardzo sensownie i wydają się tak gwarantować, że to wszystko będzie rzeczywiście trzeba, nie?
To nie jest, wiesz, zasada. To jest po prostu jakby realia, jakie są teraz. Że 50%
to nie,
jest nieaktywna.
To nie jest
zasada.
No ale wiesz, ale to może być niepisane. Sana zasada, nie?
Ja nie wiem. Ciężko. Dobra, posłuchajmy jakiejś muzyki.
Dobra.
Niech sobie ten Queen poleci tam. Tum, tum, tum.
How do you think I'm gonna get along without Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
Uwaga, czytam. Nie ma chyba bardziej przehajpowanego i przecenianego zespołu niż Queen. Prosta muzyka dla prostych ludzi, takie Despacito lat 80. Serio, gdyby byli z Polski i śpiewali po polsku, to byście się śmiali jak z Disco Polo, a że po angielsku to od razu dostajecie orgazmu.
Rozumiem hejterów, ale jest w błędzie.
Tak, to był komentarz internetowy przeczytany przeze mnie. Tak, na rozluźnienie go przeczytałem. Ale... Dla wszystkich fanów Queen na rozluźnienie. Nie, to nie była moja opinia.
Nie, to nie była żadnego z nas opinia. Ja bardzo lubię Queen. Okej, dobra. Co jeszcze możemy wyciągnąć z gali Oscarów? Cokolwiek możemy wyciągnąć? W tym roku Akademia się bardzo spieszyła, bo jest taka tendencja, kiedyś było, że no, będziemy robić, ile nam się będzie żywnie podobać. Teraz oni celowali, żeby w 3 godziny zamknąć całą ceremonię, więc właśnie bardzo ograniczyły się wszelkie głupie gagi i tym podobne. Co,
no i na
co
pewno
super,
pomógł fakt, że prowadzącego nie było, nie?
Tak. Tak, nie było prowadzącego i to się wszystko w miarę płynnie zmieniało, chociaż czasem się miało wrażenie, że aż trochę może i za szybko zbyt pędzą, no ale niestety jednak natężenie reklam jest po prostu karygodne, szczególnie im bliżej jesteśmy końca. Bo na starcie miało się wrażenie, że tam co 3 nagrody jest pasmo reklamowe, potem co 2, a potem już po 1 tam na samym końcu wrzucali. No nie wiem, no... Ja rozumiem, zapłacili olbrzymie pieniądze i ogółem całe te, ale tak się nie robi. Już to za daleko poszło. Jakoś mi się udało dotrwać do końca, mimo że przysnąłem i ominąłem 2 nagrody, chociaż nie zabolało mnie to jakoś specjalnie, przysnąłem, że ominąłem 2 nagrody i potem miałem 2 godziny snu tylko po tym wszystkim i bez tych reklam czułbym się zdecydowanie lepiej, mniej bym się frustrował pod koniec.
No jasne, no to zawsze byśmy się lepiej czuli bez reklam.
No dobrze, no to czy chciałbyś zakończyć w ten sposób jakiekolwiek nasze omawianie Oscarów?
Tak, chciałbym zacytować Jerzego Urbana, ale byłaby to wypowiedź niecenzuralna, więc sobie oszczędzam.
Rozumiem. Czy może ja tylko powiem, że się cieszę, że najlepszy scenariusz adaptowany poszedł do Spike'a Lee za Czarne Bractwo i że najlepsza...
Spike Lee tam coś odwalał, nie? Na tej gali.
Tak,
on
Spike
chciał wyjść.
Lee niestety odwalił, bo nagrodę za najlepszy film, o czym jeszcze pewnie za chwilę powiemy, bo ja będę chciał coś powiedzieć, dostał Green Book. No i wtedy Spike Lee zaczął machać rękami, robić uga. To nie było rasistowskie, jakbym to powiedział też przy jakiejkolwiek innej osobie, nie tylko czarnoskórej.
Dało się chodziło,
mam nadzieję. Po czym zaczął wychodzić. Zaczął wychodzić, ale wtedy obsługa Dolby Theater mu powiedziała: panie Spike, proszę usadzić tyłek na krześle i poczekać, aż się skończą wypowiedzi ich.
On został strasznie niezrozumiany. Wiesz, dlaczego on wyszedł?
Czemu?
Bo Knicksi wygrali w międzyczasie pierwszy mecz w swojej hali od 1 grudnia.
A, okej, okay, dobra, rozumiem. No, Spike Lee jest znany ze swoich bardzo żywiołowych reakcji.
Zwłaszcza na meczach Knicksów.
Na wszelkich przestrzeniach właśnie meczowych. Chłopak z Bronxu, tak? No, jakby...
Raz w sezonie nie mógł pójść na mecz Knicksów i oni wygrali, nie? Sorry, rozumiem go.
No, ale tak czy tak, to zachował się jak dzieciak po prostu. Takie miałem wrażenie. I potem siedział taki, wiesz, taki z ręką podłożoną pod twarz i nie patrzył wcale na scenę. Taki, ojej, ale jestem zły. Inny film o rasizmie w Ameryce wygrał. Taki sterowany przez białych. Nie, no, no tak, takie to było, troszeczkę było takie dziecinane jednak w tym wszystkim. No, no i się cieszę, że najlepszy krótkometrażowy poszedł do film animowany poszedł do Bao, bo jakby to roztopiło moje serce. Tak, ja, no, nieprawda. Jakby to, że dziś jest tłusty czwartek, to nie znaczy, że w naszej czasoprzestrzeni jest tłusty czwartek. Widzicie, wy już
daję za dużo wskazówek.
Nażarliście tych pączków, już sobie zdaliście z tego sprawę, że to był średni pomysł, że to nie, absolutnie nie powinno się było tego robić. No i co? No i co? Moja ciocia mi zawsze opowiada, która jest anestezjologiem, historię, że kiedyś przyjechała do niej dziewczyna w karetce, której wybuchł żołądek.
Wow.
Bo postanowiła z koleżanką założyć się, która zje więcej ciepłych pączków popijając je mlekiem i jej po prostu rozsadziło brzuch od środka, spędziła.
Ile zjadła?
Nie pamiętam, ale kilkanaście. Aha. Spędziła 3 miesiące na intensywnej terapii, po prostu się, wiesz, wylało to wszystko w środku. Szczęście, że nie zmarła.
No tak, no kwasy żołądkowe.
Więc przestrzegamy siebie dzisiaj, bo wy już jesteście po tym. Mam nadzieję, że nie było jakichś dodatkowych. Mam nadzieję, że ciocia nie musiała mi opowiadać kolejnej historii, która w ten sposób wyglądała.
No, no i że nie było to przy obiedzie, tak?
Niechaj tak będzie. No i co? No to w takim razie kończymy z Oscarami.
To by było na tyle. Dzisiaj tylko 15 minut.
Zamykamy Oscary. Właśnie nie, bo nie zamykamy. Bo przechodzimy do naszego następnego klasycznego segmentu w naszych audycjach. Co najlepszego obejrzeliśmy w tym tygodniu? Czym byśmy się chcieli podzielić? I pozwolisz, że ja wezmę na siebie to, na plecki, jako pierwszy tym razem, bo ja zobaczyłem film, który otrzymał Oscara za najlepszy film.
Czyli widziałeś rzeczywiście najlepszy film w tym tygodniu.
Tak, tak. Jeśli Oscary sugerowały się tym, co obejrzałem w danym tygodniu, no to rzeczywiście wybrały najlepiej. No i to jest Green Book, o którym wydaje mi się, że teraz możecie dużo słyszeć, dużo osób chodzi do kina, ludzie są zainteresowani, chcą ten film zobaczyć. To jest taki amerykański komediodramat, w którym główne role grają Viggo Mortensen i Mahershala Ali. I to jest film biograficzny o relacji pianisty, sławnego amerykańskiego pianisty Dona Shirley'a i jego kierowcy ochroniarza Tony'ego Vallelongi. Tak, jakby ja też się tak uśmiechnąłem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem to nazwisko.
To było na audycji kiedyś. To już się kiedyś z tego śmieliśmy na audycji.
Z Vallelongi?
To, tak.
Na pewno?
Tak, na 100%.
A z jakiej okazji?
Nie pamiętam. Ale
bo możemy mieć okazję, bo Tony Vallelonga został aktorem potem, po jakimś czasie, jakby w swoim rzeczywistym życiu. Jego pierwszą rolą aktorską było statystowanie, no więc nie rola aktorska, ale dobra, był statystą w Ojcu Chrzestnym. Jako jedna z osób na weselu. Ale potem grał w Rodzinie Soprano, grał w Chłopcach Sferajny. On jakby zawsze gra mafiozów włoskich, bo był Włochem i miał jakieś tam połączenia mniej więcej. No warto wspomnieć od razu, że scenariusz między innymi został napisany przez jego syna. Więc syn tak troszeczkę mógł swojego ojca tam przekazać w tym filmie. No i dlaczego to był najlepszy film, jaki widziałem? Może dlatego, że nie widziałem żadnego bardzo dobrego filmu w zeszłym tygodniu. No ale tak, to jest taka feel-goodowa historia z gatunku, jak na przykład, nie wiem, oglądaliście Nietykalnych. Kojarzycie pewnie ten francuski film o milionerze na wózku i jego nowym pomocniku, który pomaga mu odnaleźć nowe rzeczy w życiu, bo jest z kompletnie innego środowiska. No to na tej samej zasadzie takiego duetu, przy którym jedna osoba jest bardziej wykształcona, druga mniej, działa również Green Book, czyli to, na czym zasadza się na przykład większość polskiej sceny kabaretowej. Tylko że w tym przypadku tutaj rzeczywiście jest śmiesznie, jest zabawnie, szczególnie dzięki temu, jak wspaniałym aktorem jest Viggo Mortensen. No do tego mamy jakiś tam przekrój Ameryki, chociaż dosyć uproszczony, no bo jednak w takiej feel-goodowej historii ciężko mieć jakiś taki rzeczywisty ciężar moralny. Ciężko.
Prawda. Forrest Gump to kiedyś zrobił i też był za to bardzo doceniony.
Mm-hmm.
I też przez wielu jest uważany za bardzo przeceniany. Ja z perspektywy czasu lubię, ale powiedz mi, czy tu udało się tę lekkość formy sprawnie zderzyć z powagą tematu i zagadnienia, którym film traktował. No bo w przypadku Czarnego Bractwa, jak już rozmawialiśmy kiedyś, to się udało świetnie. To było głównym atutem tamtego filmu, że lekka forma się zderzyła z bardzo poważną tematyką. Jestem ciekawy, czy tutaj się to wydarzyło.
Ja ci to powiem zaraz po przerwie muzycznej.
No nie.
to, czy się udało. Powiem ci, że nie bardzo. Na pewno nie w tym stopniu, w którym w Czarnym Bractwie. To jest troszeczkę jednak film, który po prostu, kiedy ma zbić tą lekką i przyjemną formę z jakimiś poważnymi tematami, no wybrzmiewa bardziej w takiej kategorii jakiegoś stopu w fabule, w sensie jakiejś przeszkody, przez którą trzeba przejść, wiesz, jakby to nie jest tak, że cały film zaczyna się kręcić wokół tego, tylko po prostu mamy pewne incydenty, które no rzeczywiście z tyłu jakby postacie teoretycznie mają motywację tego, że no chcą jakby południu pokazać, że osoba czarnoskóra jest tak dobra jak oni i że on chce dawać te koncerty, ta postać Dona Shirley'a chce dawać te koncerty z jakiegoś przekonania, bo ma odwagę do tego, żeby coś zmieniać, ale to tak nie wybrzmiewa. Jakby cały czas ciężko zapomnieć, że głównym tematem w filmie jest jednak relacja pomiędzy głównymi bohaterami Tony i Don Shirley. Cały czas to, co się dzieje między nimi, ma największą wagę. No a przy tym, jak wspaniałą rolę ma tutaj Viggo Mortensen, jak fantastycznie sobie radzi, jak uroczo przytył do tej roli i jest taki pocieszny.
Przytył do roli, tak, tak. Jak mawia klasyczny żart, przytył do roli i czekał na propozycję.
Ale wiesz co, nie, jakby tam rzeczywiście tak było i on mówił, że pojechał na spotkanie z rodziną właśnie Tonego Vallelonghi, pojechał na spotkanie z rodziną na obiad do włoskiej rodziny, zanim jeszcze się roztył. No i mówił, że po prostu myślał, że nie wytrzyma, że jakby fizycznie po prostu nie da rady, a oni wtedy, wiesz, jak odmawiał kolejnej porcji, no to wtedy myśleli, że mu nie smakuje, więc on dawał, no ale w końcu powiedział, że on już musi jechać, że on bardzo dziękuję za spotkanie, wtedy mówił, że otworzył to swoje używane auto i robi wielką scenę przed nimi, jak to on teraz wraca na Manhattan i że dziękuję, wspaniale i w ogóle, po czym wsiadł do tego auta, przejechał jedną przecznicę, stanął na rogu, odsunął na maksa siedzenie, rozpiął pasek i przez godzinę jęczał, bo nie był w stanie wrócić do tego domu.
No zdarza się najlepszym, no co ja mam
więc się poświęcił. On po raz kolejny udowadniał, że moja nominacja dla niego w Hall of Fame nie wzięła się z przypadku. Ja mówiłem, że wtedy tak się opiekuje zwierzętami.
Dobra, drugi plakat nad łóżkiem sobie powiesz.
Dedykacja tego filmu jest dla ptaka, którego coś potrąciło w trakcie kręcenia tego filmu i Viggo Mortensen się potem opiekował tym ptakiem, jakby, no to jest człowiek cudo. A co do Hall of Fame, to przepraszamy bardzo, że nie wstawiliśmy ankiety, przedłużamy o tydzień
w naszej... po prostu zaczynamy teraz.
I w waszej czasoprzestrzeni przedłużamy. Jednak mamy taki też...
Wspólne ciekawy... mianowniki się zdarzają między naszymi czasoprzestrzeniami. To dobrze.
No i też oczywiście, no, jeśli mówimy o historii pianisty, no to też parę bardzo przyjemnych utworów, zarówno właśnie tych na pianino, czy w jego tercecie, w którym on występował, jak i po prostu utworów z epoki tam jest i one naprawdę dają sobie radę. No ale problem jednak w tym, że w tym filmie nie ma specjalnie wartości artystycznych. To jest po prostu feel good movie, taki, żeby ci było ciepło na serduszku.
Takie filmy też potrafią być znakomite. No, nie ukrywajmy.
Oczywiście, ale to jest, wiesz, też taki film, który jest bardzo, bardzo asekuracyjny. No, on zachowuje się czasem jak ja półtorej roku temu, wiesz, na audycjach. A teraz z tym walczę, wiesz. Jak pokazują złych policjantów południa, no to potem przy następnej okazji pokażą, nie, jednak nie wszyscy są źli, zobacz, tak, ten jest tak, dobry, tak. No, ten no jest w porządku.
Rozumiem, no ale wiesz, jednak film robi się po to, żeby ludzie go oglądali i im się podobał.
Oczywiście, ja byłem w ogóle zdziwiony, reżyser Peter Farrelly, mi to nazwisko nie mówiło za wiele, nie wiem czy tobie, i się okazało, że to jest bodajże jego pierwszy film, taki, który on sam nakręcił, nie z bratem, mogę się mylić, ale poprzednie jego filmy to między innymi Głupi i głupszy. Ja,
to było,
Irena
to
i
jest
ja.
Ten sam reżyser, tak. Od Głupiego i głupszego, wygrał tak. Teraz Oscara za najlepszy film?
Tak.
Czas umierać.
Czas umierać.
Pan Drozda miał rację.
Mahershala Ali powiedział, że to był reżyserski debiutant z 25-letnim doświadczeniem.
No dobra, okej. Okay.
No i to jest to, co najlepsze zobaczyłem. Nadal leci w kinach, więc no, nie reklamując, ale jeśli chcielibyście się wybrać, nie wiem, z rodziną, zabrać babcię na jakiś film, jakby zabrać całą rodzinkę, to zdecydowanie Green Book.
Najlepszy film, jaki widzieliście w tym tygodniu.
Tak.
Według Akademii Oscarowej najlepszy, jaki widzieli w całym roku.
Tak.
No dobrze.
Pięknie się zgrywa, kiedy mamy komentować Oscary. Kamilu, co obejrzałeś najlepszego?
No widzisz, kto decyduje o tym, co jest najlepsze z rzeczy, które ja widziałem? Ja decyduję, tylko i wyłącznie. Tym bardziej jestem zdziwiony, że zdania są podzielone.
Czy sugerujesz, że ja się sugerowałem? Czy?
Co? Nie.
To dobrze.
Nie, po prostu zdania są podzielone w moim przypadku, okay. A to przecież tylko ja decyduję. Skoro powiedziałeś o filmie Green Book oscarowym, no to ja chyba jestem zobowiązany do tego, żeby powiedzieć o faworycie, bo widziałem ją w minionym tygodniu. Aczkolwiek chciałem opowiedzieć o kilku innych filmach, które mi się znacznie mniej podobały, ale były ciekawe. Rozumiesz, nie?
Stary, możesz poruszyć co tylko chcesz.
Nie, bo mamy
mało czasu. Twoja audycja.
Tak?
No nasza.
Co ty tutaj robisz? To zabrzmiało.
No,
nie, no dobrze, no to też o oscarowym porozmawiamy, jak już tak się trzymamy tego, no bo co, jak mówicie o jakichś późnych latach 80. No,
kogo to interesuje?
Ludzie by wyłączyli, tak jak ostatnio, kiedy ty mówiłeś o amerykańskiej polityce lat 60.
Wtedy wyłączali, no, i to jest zrozumiałe.
Nie chcę przejmować tej roli. Mhm. Bo o faworycie nie mówiliśmy jeszcze, nie?
No właśnie, nie mówiliśmy. A to jest pięknie, bo to jest film, który ja uważam, że powinien dostać nagrodę za najlepszy film.
Za najlepszy film? Nie wiem, ale to był bardzo dobry film. To nie był najlepszy Lanthimos, jakiego widziałem, ale to był wciąż bardzo dobry Lanthimos.
No nie był.
Różni się od pozostałych filmów Lanthimosa tym, że tym razem to nie on sam pisał sobie scenariusz, mm-hmm. tylko scenariusz wziął od scenarzystów, którzy go napisali.
To ale to też taki bardzo świeży, historia. To jest chyba tak. Scenariusz pisarski.
Tak, to nie było oklepane. Ja się trochę bałem, bo pomyślałem sobie film historyczny o Wielkiej Brytanii, mm-hmm. Jakieś zakulisowe intrygi, no to może być jednak oklepane, ale że wziął się za to Lanthimos, no to było jednak oznaką tego, że musi tu być coś świeżego. I rzeczywiście tak było. To jest historia młodej dziewczyny, która wywodzi się z rodziny, no w naszej rzeczywistości historycznej powiedzielibyśmy szlacheckiej, nie wiem, w Wielkiej Brytanii to powinienem inaczej nazwać pewnie, nie interesuje mnie to. Z rodziny podupadłej jednak, no i wybiera się do swojej dalekiej kuzynki na dwór. Kuzynki, która notabene jest najbliższą współpracowniczką królowej brytyjskiej.
Jej faworytą.
Faworytą, tak, jak tytuł wskazuje. Mhm. Denerwuje mnie ten tytuł, jak już znam film. Naprawdę, ale nie będę o tym mówił. I prosi o pracę, no, prosi o wikt, o pierunek, bo ona sobie sama nie poradzi. I w pewnym momencie ta skromna dziewczyna z nizin społecznych, można powiedzieć, z podupadłej rodziny, no zaczyna wchodzić w tej faworycie tytułowej w paradę i sama zdaje się na dworze przejmować władzę, taką rzeczywistą, tak. Zakulisową.
Ale o tym, dlaczego tak naprawdę ci się film podobał, to już po przerwie muzycznej. We'll be right back.
No i ta Abigail, proszę ja ciebie, która przyjechała na królewski dwór jako służka pracująca w kuchni, nielubiana przez koleżanki, nagle zaczyna odgrywać jakąś niesamowicie istotną rolę. Dlaczego? Bo królowa ją lubi.
Proste.
Królowa ją lubi i okazuje się, że tylko i wyłącznie dzięki temu ma wpływ na politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii, która prowadzi wojnę z Francją. I no, cała masa ludzi jest zainteresowana, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, tym, jak te losy tej wojny się potoczą. Okazuje się, że wpływ na to mają głównie pracownice królowej. Pracownice jakieś, no nie wiem, ja nie chcę powiedzieć, że to są służki.
No bo to nie są służki.
No bo to nie są służki, to są...
Damy dworu.
Damy dworu, przyboczne takie, mm-hmm. To znamienny. Ten film, czy ten film ma jakiś taki feministyczny wydźwięk? Tam żadnego...
Ma.
Ma, nie?
Ma, słuchaj, on
ale
ma...
On nie jest, ale on nie jest taki bezpośredni. To nie jest film, w którym scenarzystka, bo to scenarzystka była, prawda?
Scenarzysta nawet... i scenarzystka.
Okej.
Okay. Dwóch jest.
Dwoje. Że oni usiedli i pomyśleli sobie, dobra, ten film będzie o kobietach i on będzie feministyczny. Nie, to się dzieje, mam wrażenie, przy okazji. No fakt, że nie ma tam żadnego mężczyzny na dworze takiego wysoko postawionego jest o tyle naturalny, że królowa...
Nie, no jest premier, teoretycznie.
No, mówię o wysoko postawionych, którzy mają jakikolwiek wpływ na decyzję. Okay, rozumiesz, o co chodzi,
nie? No oczywiście.
Nie? Mąż tej takiej najwyższej, przybocznej damy dworu jest na wojnie, króla nie ma, królowa jest samotna.
Mm-hmm. Nie wiem, czy ty czytałeś moją recenzję.
Nie.
Ale ten film tylko dzięki jednej scenie zdaje taki odwrócony test Bechdela.
Nie wiem, czym jest test Bechdela. Musisz wytłumaczyć wszystkim słuchaczom.
Test Bechdela jest takim wskaźnikiem tego, jak bardzo aktywne są kobiety w różnych dziełach. Czy one w ogóle są włączone do świata kultury. I żeby zdać test Bechdela, film musi spełnić, albo to może być, nie wiem, to może być teatr, to może być cokolwiek, książka, musi spełnić trzy warunki. Muszą się pojawić co najmniej dwie posiadające imię postaci kobiece.
To niewiele.
Muszą one prowadzić ze sobą rozmowę.
Ze sobą nawzajem.
Tak. I dotyczyć czegoś innego niż mężczyźni.
Mhm.
I w tym filmie jest tylko jedna scena, dzięki której ten film zdaje ten, staje to
prawda?
W męskiej przestrzeni. Tylko przy scenie, w której ten...
Odwrócony. Okay.
Bo premier i gość od... Chyba główny Vic i główny Torys rozmawiają ze sobą o kaczce, która jest najlepsza w wyścigach.
Tak.
I to jest tylko dzięki temu ten film to zdaje. O. Faceci są kompletnie na marginesie w tym filmie.
To prawda.
Ale to świetnie działa, jakby ja mega zadowolony z tego
jak się to przełamuje chyba. Pewien schemat, nie? Męski. Chociaż nie można powiedzieć, że taka męska dominacja w stosunkach damsko-męskich chociażby się nie pojawia w tym filmie.
No,
w kilku scenach się pojawia, mimo wszystko, nie? Podejście mężczyzn do kobiet i odwrotnie w tamtych czasach, no, odbiegające, jeśli chodzi o standardy od dzisiejszych znacznie, choć to różnie bywa. Niestety.
Ale tak jak mówiłeś, mimo że scenariusz nie został napisany przez Lantimosa, to ten Lantimos jest tam tak żywy.
Wiesz co? U Lantimosa zawsze pojawiają się takie motywy, które zdają się być jakieś nadprzyrodzone, nadnaturalne, ale nie są nigdy podprowadzane w taki sposób, podbudowywane i tłumaczone, tylko są czymś kompletnie naturalnym w świecie filmu. Tu w ogóle takich... Ten film jest osadzony w rzeczywistym świecie. Nie twierdzę, że to jest kino historyczne, bo te postacie są tylko, powiedzmy, inspirowane historią Wielkiej Brytanii, ale tu nie dzieje się nic, co wskazywałoby na to, że to nie jest nasz rzeczywisty świat. To jest ta różnica między poprzednimi scenariuszami Lantimosa, a tym filmem, który nie jest na bazie jego scenariusza. To jest... Ale w stylistyce no widać to. Te sceny, które u każdego innego reżysera nie wywoływałyby żadnego napięcia, tutaj podbudowane jakąś muzyką, pracą kamery, trzymają w fotelu. No.
To rybie oko po prostu, które jest dla nas tak nienaturalne.
Jak ono się pojawia na ekranie i ja się zastanawiam, dlaczego?
Co ty
się
robisz?
Dzieje?
A on nas po prostu wybija cały czas, jakby uzmysławia, jesteśmy przy filmie, jesteśmy przy moim filmie i ja będę robił z nim, co chcę. I to jest moje przedstawienie.
Myślę, że to jest tylko to?
Zobacz, nie, mi chodzi, że on zwraca uwagę na sztuczność tego wszystkiego, na sztuczność przedstawienia. On nas wyłącza z myślenia, że to jest film historyczny jako tako, po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że to, co on chce przekazać, jest uniwersalne.
No, z tym przedstawieniem to dobrze trafiłeś. No, film jest podzielony na akty.
Tak. Poza tym na przykład ja miałem wrażenie, jak na przykład, nie wiem, główna postać jest w kuchni, że to, co się dzieje tam, to bardziej niż jakieś rzeczywiste realia, to przypomina jakiś skansen, jakąś rekonstrukcję dla jakiegoś muzeum. To jest czyste, to jest sterylne wszystko, to jest bardzo ułożone.
Jak sobie teraz o tym myślę, to trochę przywodzi na myśl Szekspira.
No, coś tam może takiego być. Zobacz jak...
Szekspira widzianego z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy główną wartością są intrygi prowadzone przez bohaterów, a samo tło historyczne jest tylko takim bardzo ciekawym dodatkiem i z perspektywy historycznej na to patrzymy.
Ja też chciałbym zwrócić uwagę, jak bardzo Lanthimos wykorzystuje realia gatunku historycznego do tego, żeby pokazać swój film, tak czy tak. Bo poprzednie filmy Lanthimosa dzieją się we współczesności, szeroko pojętej, we współczesnych czasach. Tylko że tak, u niego dialogi są skrajnie naturalne. Postacie mają jakieś deficyty emocjonalne. Niektórzy nazywają to takimi autystycznymi
kreacjami. Tak, to prawda. Bohaterowie Lanthimosa się tym zawsze
charakteryzują. Oni się zachowują irracjonalnie, a świat działa według jakichś zasad nierealnych.
I takich kompletnie nietłumaczonych, nie? Przez reżysera, które są naturalne w tym świecie przedstawionym, no tak jak mówiłem.
No i teraz zaczek jest tutaj. Dialogi, dlaczego są nienaturalne? Dlatego, że jesteśmy w archaicznej przestrzeni i inaczej się formułuje zdania.
No tak.
Masz inną w ogóle, inny przestrzeń słowną. Dlaczego są obarczeni deficytami tymi emocjonalnymi? No i jest cały czas jakaś taka gra dworska, jest etykieta dworska, która ich zmusza do tego. A sama jakby ta nierealność zasad, którymi rządzi się ten film, no nie wychodzi się właśnie od Lanthimosa, tylko z realiów historycznych.
No jest w tym coś rzeczywiście, aczkolwiek te dialogi, które... One nie są wcale tak archaiczne, jak mogłoby się wydawać. One często są takie bardzo pospólskie. W sensie one dla nas wydają się nawet takie całkiem potoczne i przystępne współcześnie. No. To też jest takie odczarowanie tego kina historycznego, nie? Ludzie...
Lanthimos nas wybija z rytmu. Jest scena na przykład tańca dworskiego i ten taniec nagle przychodzi w jakiś współczesny, jakiś to, co robi pijany wujek Franek na weselu, nie? Jakby tam się blisko się podłogi kładzie, jakoś się podnosi i rusza się w rytm muzyki.
Kto wie, może tak było, no ja nie wiem.
Ja byłem tymi elementami naprawdę zaintrygowany. No i też Lanthimos nie odchodzi od swoich takich jakichś klasycznych elementów, które lubi wrzucić w stylu, na przykład przemoc wobec zwierząt.
No.
Albo samookaleczenie.
W ogóle okaleczenie, no.
To jest film cały czas jednak Lanthimosa. On w tym wszystkim ciągle
strzelanie do ludzi.
Tak.
Które też się
pojawia. Wiem, że to brzmi teraz bardzo brutalnie, ale to wcale nie jest takie brutalne, na jakie brzmi. Nie. To są takie tylko elementy. To ma bardziej pokazać jakieś procesy psychologiczne.
Nie wiem dokładnie jakie.
Nigdy nie chciałeś strzelić do nikogo? Ja dzisiaj jestem kontrowersyjny na antenie.
Naszym gościem jest pan Janusz Korwin-Mikke. Dzień dobry.
Dobra, weź połączmy muzykę, bo się pogrążę.
Towards the dreams you've left so very far behind. Just let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring and open up this cage towards the sun. For just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly.
Ja wiem, że powinniśmy mieć teraz jakiś kolejny segment.
To decyduje o tym, czy mamy segment w audycji.
Nie krzycz na mnie!
Nawet nie podniosłem specjalnie głosu, tylko przesunąłem się bliżej mikrofonu.
No, ale w naszej czasoprzestrzeni jest to równe sobie.
Chyba trzeba spisać te zasady gdzieś, bo ja tego nie ogarniam cały czas. No, spełniłem jedno z takich swoich filmowych pragnień w ubiegłym tygodniu. Mhm. Byłem bardzo rozczarowany. Długo bardzo chciałem zobaczyć Sonatę Marymonską.
O Jezu, co to za poważny w ogóle film.
Bo jest to na podstawie prozy Marka Chłaski, którego bardzo lubię, który ekranizowany był w polskim kinie, ale nie jakoś wybitnie często jednak mimo wszystko.
Przepraszam, bo może teraz wyjść mój będę dyletantem.
No.
Chłasko to jest Siekierezada?
Nie.
Co jest Chłaski?
Piękni 20-letni, Sonata Marymonska pod tym samym tytułem, Ostatni krok w chmurach.
A już wiem, dlaczego mi się myli, okej, okay, dobra.
Bo to czasy pewnie podobne.
Nie, wiesz co, nawet bo po prostu miałem zajęcia, o których bardziej rozmawialiśmy o komedzie niż o Chłasce. Aha. I mi się Chłaska teraz wpadł mi gdzieś obok.
Dobrze. No i obejrzałem sobie taki film, Sonata Marymonska. Rok 1987 to jest data produkcji tego filmu, czyli no, sporo lat po czasach, w których Chłasko tworzył i o których tworzył. A jednak odbiłem się od tego filmu okrutnie. Okrutnie się odbiłem. I to nie dlatego, że ja chcę teraz powiedzieć, że on był fatalny i słaby, tylko to jest jakieś moje, no może nie niezrozumienie epoki, w której ten film powstawał, ale polskie filmy późnych lat 80. mają w sobie coś takiego, co mi kompletnie nie pozwala w nie wsiąknąć. Może ty mi to będziesz w stanie wytłumaczyć jako człowiek wykształcony w tej dziedzinie, ale...
Ja właśnie pokazałem swoje wykształcenie, myląc kompletnie
Chłasko. No ale to
z kimś
literacko, tak? A to ja pytam
tam
filmowo.
Ze Stachurą go pomieszałem.
No, ze Stachurskim. To jest film Jerzego Ridana, który kręcił głównie filmy dokumentalne. To jest jego jedyny pełnometrażowy film fabularny, ale no, obsada z dzisiejszego punktu widzenia patrząc jest naprawdę imponująca. No, młodziutki Olaf Lubaszenko gra głównego bohatera. Są tacy aktorzy jak...
Józef Nalberczak.
Zbigniew Puczkowski. To może nie jest jakiś wybitny przykład, ale Emil Karewicz, Leon Niemczyk, Witold Pyrkosz. No, to są jednak duże nazwiska. Ale coś jest w tych filmach końcówki lat 80. polskich, które nie są komediami, takiego specyficznego. W ogóle nie widzę w tym filmie jakiegoś takiego wprowadzenia do fabuły, jakiegoś takiego podziału na te klasyczne segmenty. Ten film się dzieje jakoś swoim tempem. Są sceny, w których niewiele się mówi, w których dzieją się jakieś rzeczy, które w ogóle nie są nam tłumaczone. Nie mówię jakoś wprost, jako człowiekowi, który nie ma pojęcia, o co chodzi, ale... To dla mnie to jest zbiór scen, które razem niewiele znaczą. I to jak ludzie oglądają na YouTubie recenzje filmów Mietczyńskiego. Mhm. I on czasem recenzował te takie filmy końcówki lat 80. No nie wiem, jakie tam filmy były, ale takie z takich tych...
Takich gorszych? Taki to nie gorszych. Wiem, tych gorszych to tak starałem się nie oglądać. Ale... Na przykład Człowiek z żelaza to jest cienki film. I teraz mam nadzieję, że dużo osób się wkurzyło po drugiej stronie.
A to jest twoja rzeczywiście?
To jest rzeczywiście moja opinia.
Ja się nie odniosę do niej.
Nie, czekaj. Jezu, pomyliłem. I teraz się wszyscy będą śmiać. Bo ja uważam, że Człowiek z marmuru to jest cienki film, a Człowiek z żelaza to bardzo dobry film.
Aha.
No, tak, jakby
dobra,
taka
dobra. Okej. No dobrze. I te filmy mają w sobie coś takiego, że to jest jakiś zbiór scen, które jak się ogląda razem, to ciężko się zorientować, o co tak naprawdę reżyserowi chodzi. Ja mam tak tutaj. Ja nie twierdzę, że to jest cienki film, tylko ja kompletnie nie jestem w stanie... Powiedz mi, czym charakteryzuje się polskie kino końcówki lat 80. Polskie Bo ja mam wrażenie, że ono jest tak specyficzne. I ja ten film byłem w stanie zrozumieć, mam wrażenie, tylko dlatego, że czytałem prozę Marka Chłaski, do której bardzo bezpośrednio się ten film odnosi.
Ale jakby...
Gdybym ja tego nie czytał...
Czyli to, w jaki sposób ten film się rozgrywa przed tobą, nie łączy się z tym, jak ta książka wygląda.
Nie, no jakby fabularnie się łączy, no bo ja widzę, że to jest ten bohater.
Nie fabularnie, nie. Chodzi mi o to, czy te właśnie zagrywki, jak dużo scen, w których się nic nie dzieje, brak wprowadzenia, to czy one nie, są razem
nie,
z...
Nie łączy mi się to kompletnie. Z tym, co zastosował Chłasko w swojej książce, no bo tam było dużo przemyśleń głównego bohatera, tam jednak dużo było opisów. No nie, było sporo opisów, nie było sporo opisów miejsc, było dużo mowy o miejscach, może nie opisów, ale nie, to nie jest tak, że to wynika z tego, co robił Chłasko w książce. Więc ja nie rozumiem. Ja się bardzo rozczarowałem, ale nie potrafię powiedzieć, że to był słaby film, bo ja tego nie zrozumiałem po prostu.
Okej, okay, czyli czym się charakteryzowało kino lat 80. wtedy? No dla mnie już tam powoli zaczęło się troszeczkę małego rozliczania z historią. Jednak już tam trochę, mimo że jeszcze PRL się nie skończył, to było troszeczkę lżej i mogli sobie pozwolić na więcej komentarza
i
politycznego.
To się zgadza, bo tu są pokazane lata wojenne, lata krótko po wojnie i rzeczywiście widać wydarzenia, które są znamienne dla tamtej epoki, jakoś społeczno-politycznie. No okej.
Mamy już teraz też takie filmy kompletnie po drugiej stronie barykady, szczególnie właśnie po tych solidarnościowych, po porozumieniach sierpniowych choćby, takie, które właśnie były wydawane wtedy w Polsce. No mamy adaptacje, okej, okay, no właśnie jak na przykład Siekierezada, przepraszam, panie Stachura. Jezu, jak Siekierezada nie jest Stachury, to jest koniec dla mnie. Siekierezada, wpiszę sobie na laptopie. Przyznaję się, nie, Siekierezada jest Stachury. Zaczyna się coraz więcej takiego kina, jednak też moralitetów, ale wyłączonych spoza prozy politycznej właśnie też, jak na przykład, wiesz, no Dekalog Kieślowskiego, no to jest 88.
No tak.
Coraz częściej idziemy, pojawia się polskie sci-fi, ale kurczę, no w sumie nie wiem, czym by się miało charakteryzować aż tak w przestrzeni formalnej.
Na przykład inny film, który jest z ekranizowaniem prozy Chłaski, Pętla, 57 rok, czyli dużo dawniej.
Has,
zgadza się. No i ten film byłem w stanie, tak powiem, połknąć bez żadnych problemów i mi się bardzo podobał. I on rzeczywiście miał takie znamiona filmu, jakie ja rozumiem. Wiesz, fabularnie, w przedstawieniu bohatera, dialogów, wiesz, tego wszystkiego.
Właśnie powiedzieli, że ten typ to dokumentalista, no i też pomyśl sobie,
jaką
sprawę ma Wojciech Jerzy Has, a jaką ma Ridan, nie, w Polsce. Ridan nie ma żadnej praktycznie.
No nie ma, może był słaby film.
Może to był po prostu słaby film.
Ja właśnie nie wiem, ja nie rozumiem, ja nie potrafię ocenić. I mi jest tak źle z tego powodu, że ja się nie znam.
Wiesz co, no nie wiem, no użytkownicy filmu Ebu oceniali ten film na 6,5.
No.
Więc jakaś tam...
Duża część osób oceniała go wysoko ze względu na to, że lubią Chłaskę. To ja już się domyślam.
No tego. Ale właśnie też są tacy, którzy bardzo źle oceniają, bo książka była genialna. A to, co było w filmie, no to już nie bardzo. No trudno. Jakby...
Jestem rozczarowany, bo się czaiłem na ten film długo.
Nie zapanujemy nad tym. Tę dzisiaj żałosną komedię pomyłek, którą była Magia kina, rozpoczynana dwukrotnie, kończymy. Już na dzisiaj jakby wystarczy. Nie będziemy się dalej kopać. Dziękujemy tym wszystkim, którym rzeczywiście udało się zostać do końca tej audycji. Dziękuję, mamo. Dziękuję, mamo Kamila.
Nie mów tego z pełnym przekonaniem.
Nie mówię z pełnym przekonaniem jakby o żadnej z osób. Trzymajcie się jakby do usłyszenia. No. Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Cześć.
Marymonski szaman, marymonski szaman, marymonski szaman. Trzy liście rozmarynu, trzy białe robaki, potem ruch alpagi, by dodać odwagi. Szaman, marymonski szaman, marymonski szaman, marymonski szaman. Trzy rozgniecione muchy, trzy karaluchy, potem łyk eteru, by odlecieć ze skweru. Zbiornika, trzy grzyby z trawnika, a potem łyk dyksu, by uciec z Matrixu.
Kina.